Można tylko powiedzieć amen na modlitwę Jarka. Natomiast Bóg odpowie na tę modlitwę, gdy będziemy żyli duchowością zdrową emocjonalnie. To jest warunek, żeby spełniło się to, o co się przed chwilą modliliśmy i na co mówiliśmy amen. Krzysiek, wprowadzając nas w to nabożeństwo, powiedział takie słowa, że Jezus, Chrystus okrywa nas swoim życiem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę głębiej przyjrzeli się temu, jakie myślenie, jakie prawdy stoją za takimi słowami. Anabaptyści mieli taką zasadę hermeneutyczną, że Jezusa jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto za Nim idzie. Jezusa nie poznajesz w bibliotece, nie poznajesz w seminariach, nie poznajesz w kościele. Poznajesz w swojej drodze za Nim codziennie. I te wszystkie instytucje, które wymieniłem, one są ważne i spełniają określoną funkcję w naszym życiu. Mogą nas wzmacniać, korygować, zachęcać na tej drodze. Natomiast na tej drodze zaczynasz rozumieć Chrystusa. Na tej drodze jesteś w stanie zobaczyć, jakie prawdy kryją się za Jego słowami. Chciałbym nawiązać dzisiaj do dwóch kazań i rozwinąć pewne myśli. Jedną z nich to jest moje poprzednie kazanie w tym kościele o oczach zamkniętych i oczach otwartych. Mówiłem wtedy, że w Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, tak naprawdę ludziom otwierają się oczy na rzeczywistość, w której będą dokonywali niezależnych wyborów odnośnie tego, co jest użyteczne, a co jest szkodliwe, mówiąc kolokwialnie, co pasuje, a co nie pasuje, za cenę tego, że ich oczy będą musiały się zamknąć na inną rzeczywistość. Na rzeczywistość łaski Bożej. Na rzeczywistość relacji, które były ze sobą tak spięte, by móc podtrzymywać życie, którego symbolem było drzewo życia w środku ogrodu. Zbawienie polega na tym, że nasze oczy się otwierają na powrót na tamtą rzeczywistość. I teraz widzimy, jaki jest Bóg, teraz widzimy Jego miłość, Jego łaskę i wagę relacji z Bogiem i relacji ze sobą nawzajem. Bo to jest mechanizm podtrzymujący w nas życie, które od Niego otrzymujemy. Drugim kazaniem, do którego chciałbym się odwoływać, jest kazanie Zygmunta z zeszłego tygodnia o powołaniu Mojżesza. Kilka myśli chodziło za mną przez cały tydzień po tym kazaniu. Przede wszystkim to, że Bóg nie powołał Mojżesza do tego, żeby wyprowadził Izraela z niewoli. Bóg powołał Mojżesza, aby był jego narzędziem, gdy Bóg będzie wyprowadzał Izraela z niewoli. Myślę, co jest niesamowicie ważna różnica. Bóg działa poprzez tych, których powołuje. Są, używając takiej mniej lub bardziej trafnej metafory, jego narzędziami. Nie bezwolnymi. Nasza relacja z Bogiem i współpraca z Bogiem, która z tej relacji wynika, jest dynamiczna. Bóg reaguje na moją postawę. Ja reaguję na to, w jaki sposób poznaję Boga. Kim jesteś, Panie? Zapyta Paweł, kiedy jego oczy się otworzyły, ale zaraz doda, to co teraz mam robić? Są te dwa pytania, wokół których zbudowane jest nasze życie duchowe. Kiedy poznajemy, kim jest Jezus, jaki jest Bóg, kiedy nasz obraz Boga oczyszcza się, to ma wpływ na nasze życie. A nasze życie będzie miało wpływ, kto ma, temu będzie dodane, na to, w jaki sposób poznajemy w kolejnych krokach to, jaki jest Bóg i jak to będzie w rezultacie zmieniało nasze życie. Spirala naszego duchowego rozwoju. Jeżeli Bóg nie powołał Mojżesza, żeby wyprowadził Izraela z niewoli, tylko żeby był jego narzędziem, gdy on sam wyprowadzi Izraela z niewoli, Zygmunt doszedł do takiego wniosku bardzo ciekawego, że w powołaniu nie chodzi o ciebie. W tamtym powołaniu nie chodziło o Mojżesza. Chodziło o Boga i jego plany. Bóg zaprosił Mojżesza i to był przywilej do współpracy. Ale w powołaniu nie chodzi o mnie, nie chodzi o ciebie. I kiedy przyglądaliśmy się temu Mojżeszowi tydzień wcześniej, na przykład Księga Wyjścia, drugi rozdział, wersety 11-12, widzimy Mojżesza w pełni sił. Widzimy Mojżesza silnego, który nie jest obojętny na zło. Czytamy tam takie słowa: zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. To jest Mojżesz, który jest silny, który może zaprowadzać sprawiedliwość po swojej myśli, swoją siłą. Ale, jak rozważaliśmy to tydzień temu, Mojżesz, którego spotykamy w trzecim rozdziale, jest Mojżeszem starszym o 40 lat. Mojżeszem, który już teraz zdaje sobie sprawę ze swojej słabości. Mojżeszem, który stanie się dla nas niezwykle ciekawą lekcją, która zostanie później rozwinięta przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian w Nowym Testamencie. Postawi nas to przed pytaniem: jeżeli jesteś świadom swojej słabości, to co z tym zrobisz? I to pytanie prowadzi nas na skrzyżowanie. Możemy pójść jedną drogą, świadomość mojej słabości zablokuje mnie w mojej służbie. Możemy pójść drugą drogą. Świadomość mojej słabości może wydłużyć moją drogę do bycia używanym przez Boga. Jest wspólny mianownik tych dwóch dróg. To jest moje myślenie o sobie. Moje koncentrowanie się na sobie. Ale jest trzecia możliwość na tym skrzyżowaniu, że świadomość mojej słabości może paradoksalnie uwolnić mnie do współpracy z Bogiem. Jeżeli istnieje taka możliwość, a chciałbym dzisiaj zasugerować, że takie są lekcje, które płyną ze Starego Testamentu, ale przede wszystkim z Nowego Testamentu, tutaj znowu podkreślę drugi list do Koryntian, jeżeli takie lekcje płyną, to warto się zastanowić, w jaki sposób możemy się na taką współpracę otworzyć. Księga Jeremiasza, 9 rozdział, wersety 22-23. Tak mówi Pan: niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, że to ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Mam nadzieję, że jeżeli jesteśmy troszeczkę oczytani z listami apostoła Pawła, rozpoznajemy w tych słowach Jeremiasza coś, do czego Paweł będzie się odwoływał w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, kiedy napisze: przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unieważnić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Bóg powołuje Mojżesza, dlatego że Mojżesz jest już świadom swojej słabości. Boża moc spoczywa na słabym człowieku, który potrafi przyjąć właściwą postawę. Pokora, tak jak powiedział, jak mówił Zygmunt tydzień temu, to nie jest moje niskie mniemanie o samym sobie. To jest to, że ja się na sobie nie koncentruję. Że ja nie myślę o sobie. Ani kim to ja jestem, ani że nikim nie jestem. Bo nie o ciebie chodzi i nie o mnie chodzi. To Bóg wykonuje swoje dzieło, do którego ciebie i mnie zaprasza. W naszej słabości. Bo to nie my mamy robić coś dla Boga. To Bóg chce robić coś przez nas, jeżeli Mu zrobimy miejsce, jeżeli Mu na to pozwolimy. Ale to, tak jak powiedziałem, wymaga duchowości, która jest dojrzała emocjonalnie. Dlaczego? Dlatego, że nasza słabość może być pułapką. Tak jak powiedziałem, z jednej strony może to zablokować nasze otwarcie się na Boga i zaangażowanie w służbę, do której nas Bóg powołuje, czy chciałby nas powołać. Bóg zrealizuje to, co chce zrealizować. Bez ciebie. Jeżeli nie będziesz na to otwarta, czy otwarty. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałem takie głębokie przekonanie, żeby odnaleźć takiego chłopaka, z którym kiedyś mieliśmy relację na początku jego drogi duchowej, mojej drogi duchowej. I wtedy dla nas autorytetem był pewien Boży człowiek, którego Bóg w tym kraju używał. W pewnym momencie w moje ręce wpadła taka kronika życia, wspomnienie, podsumowanie służby tego człowieka dokonane przez niego. Już był starszym człowiekiem, wiedział, że wiele lat mu nie zostaje i postanowił spisać te swoje doświadczenia, swoją służbę, która na nas miała tak duży wpływ, na mnie i na tego mojego kolegę, i zostawić to po sobie, jako świadectwo Bożego działania przez słabego człowieka. Padła mi ta książka do ręki, miałem jeden egzemplarz i miałem takie przekonanie: daj tę książkę na urodziny tamtemu chłopakowi. Znajdź go. Niech on sobie przypomni. I tak chodziłem z tą książką, chodziłem, kurczę, jeden egzemplarz, to też jest dla mnie ważna książka. Dużo zdjęć z czasów, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki w naszym życiu z Bogiem i nie dałem mu tej książki. Spotkałem go po prawie 40 latach, 2 tygodnie temu. Miałem tę książkę ze sobą, muszę zachować, chociaż mu tylko pokażę. Wyciągam tę książkę, a on mówi, mam, ktoś inny dał mi ją na urodziny. Ktoś, kto był posłuszny. Bóg da sobie radę bez ciebie. Ale to jest przywilej, że on może przez ciebie wykonywać swoje dzieła. Mojżesz był powoływany przez Boga i był odpowiednim człowiekiem, którego Bóg powołuje, ponieważ wiedział, że jest słaby. To nie jest Mojżesz z 2 rozdziału Księgi Wyjścia, to już jest Mojżesz z 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Zwróćcie uwagę w 2 liście do Koryntian, do którego się będę odwoływał dzisiaj. Cały list tak naprawdę jest komentarzem do takich słów, w których Paweł podsumowuje swoją służbę i taką sytuację, o której pisze 12 rozdział od 7 wersetu, żebym się z nadzwyczajności moich objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłaniec szatana, żebym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Abym nie był zbyt silny, mówiąc innymi słowy. Żeby mi się w głowie nie przestawiło, ile to ja potrafię. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, żeby zabrał to ode mnie. I teraz, 9-10 werset, bo do tego chciałem dążyć. Lecz Pan powiedział do mnie, wystarcza ci łaska moja. Tak można to przetłumaczyć. Wystarcza ci łaska moja. Albowiem koniec twojej mocy okazuje się w słabości. I teraz Paweł mówi, komentuje to, co od Boga usłyszał, zrozumiał, przyjął. W takim razie najchętniej będę się chlubił swoimi słabościami. Po co? Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego, pisze Paweł, mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Poznaj siłę swojej słabości. Jeżeli potrafisz stanąć z tą słabością w takim miejscu, w jakim staje Paweł, twoja słabość może być twoim atutem w służbie. W tym samym liście, 2 list do Koryntian, dzisiaj często się powoływaliśmy od samego początku, ale są tam inne słowa, o których ja wcześniej nie widziałem. W tym tygodniu przeczytałem słowa z 13 rozdziału, z 4 wersetu o Chrystusie, który został ukrzyżowany w słabości. Ale żyje z mocy Bożej. Bo i my, pisze, kontynuuje Paweł, jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć, czy jak rozdział wcześniej pisze, żyjemy z mocy Bożej. W innym miejscu, w 4 rozdziale, powie, że śmierć, oddziałując na naszą słabość, wykonuje swoje dzieło w nas po to, żeby Boża moc poprzez naszą słabość mogła wnosić życie innym. Paweł jest słaby, dlatego moc Boża na nim może spocząć. Jeżeli się nad tym zastanowimy, że Bóg wybiera to, co słabe, żeby móc przez to działać. Jest to po to, żeby owoce, które ludzie są w stanie zobaczyć, nie były wytłumaczalne. Ludzie mają mieć świadomość, że spotykają żywego Boga, który ich szukał i teraz staje przed nimi. I to jest moment decyzji. Jak ty na to zareagujesz? Że oni nie spotykają elokwentnego człowieka, silnego mężczyznę, mądrą kobietę. Oni spotykają słabych ludzi, którzy na tyle otworzyli się na Boga i zrobili mu miejsce, aby Boża moc przez nich mogła być niewytłumaczalna. I żeby ludzie uświadomili sobie, że stoją oto w obliczu żywego Boga, który ma moc przemienić ich życie i to spotkanie stawia ich przed decyzją, co z tym zrobią. W ten sposób możemy skutecznie współpracować z Bogiem. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu życie wymaga duchowości, która jest dojrzała emocjonalnie. Dlaczego? Dlatego, że istnieją dwie pułapki, które są zastawiane, jeżeli nasza słabość jest warunkiem współpracy z Bogiem, by On w rozumieniu ludzi mógł się objawić jako Bóg mocny. Jeżeli to jest warunek, to po dwóch stronach tej wąskiej ścieżki są zostawione pułapki. Jedna pułapka jest zastawiona i widzimy to w sytuacji okuszenia Jezusa na pustyni. Kiedy jesteś słaby, w potrzebach, sponiewierany, przychodzi propozycja wielkości. Tylko zejdź z tej drogi. Dogadajmy się. Pójdź na kompromis. Jezus to odrzuca, ale wielu ludzi, jak Saul w Starym Testamencie, którzy są świadomi swojej małości i swojej słabości, dla nich to jest oferta, jak wyleczyć swoje kompleksy. Ja jestem może słaby, ale będę miał władzę. Jak będę miał władzę, to ta moja pozycja, mój dyplom, mój tytuł będą moją siłą. Albo, jak widzimy to w przypadku Saula, który stara się przypodobać ludziom, żeby mnie lubili, żeby mnie akceptowali. Bo jak ludzie będą mnie akceptowali, będą mnie lubili, to będzie moją siłą. Oni mnie będą nieśli. Leczenie swoich kompleksów. Nieumiejętność zobaczenia, że moja słabość może być moim atutem, jeżeli potrafię stanąć na tej drodze za Chrystusem, bo Chrystus żył w ciele, które było słabe, ale żył w mocy Bożej. I w tej słabości to jego ciało zostało ukrzyżowane, żeby moc Boża, która była obecna przez całe jego życie, przez całą jego służbę, mogła go wzbudzić z martwych. Duchowość zdrowa emocjonalnie, ale jest druga pułapka po drugiej stronie tej wąskiej ścieżki. I o tej pułapce mówi Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział. Zachęcam do tego, żeby przeczytać ten cały rozdział. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, przed czym Bóg ostrzega Izraelitów. Zobacz, jeżeli Bóg wyciąga do nas rękę, z darem nowego życia, to nasza ręka, aby móc ten dar przyjąć, musi być pusta. Nasze oczy muszą się otworzyć na to, co jest w Bożej ręce, jaki jest Bóg, jaki jest Jego dar i z drugiej strony, kim ja jestem, jaki wielki jest ogrom Jego łaski, że On do mnie przychodzi, pomimo tego, jaki ja jestem, żeby mnie uratować. I przyjmujemy ten dar, natomiast jeżeli nie dbamy o to, żeby nasza duchowość była zdrowa emocjonalnie i nasze życie zaczyna się odbudowywać od jakiegoś stanu minus 10, zaczyna się odbudowywać, pojawia się niebezpieczeństwo, które nazywamy w naszym slangu faryzeizmu. Bo teraz już nie robię tego, z czego zostałem uwolniony, to sobie uporządkowałem w życiu. To mi się udaje, tamto mi się udaje. Kurczę, fajnie jest. Dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak ci ludzie. Przestaj rozumieć, że chodzę w mocy Bożej dzięki mojej słabości i muszę dbać o to, żeby iść tą wąską drogą za Chrystusem, drogą duchowości, która jest zdrowa emocjonalnie. Dlatego, że w pewnym momencie, jak czytamy w 8 rozdziale, powiedzmy od 10 wersetu, ale cały ten rozdział jest niezwykły, Bóg ostrzega Izraela o czasach, kiedy będziesz jadł dosyta. Mówi do niewolników, którzy się tułali 40 lat po pustyni. I mówi, a teraz wprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód. Od wersetu 7 może. Gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła, mówi do ludzi na pustyni, tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy, miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego nie będzie ci brakowało, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Ale, od 10 wersetu, gdy będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana Boga Twego za tę piękną ziemię, którą Ci dał, uważaj, żebyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dzisiaj nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, żeby Twoje serce nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I to jest ta druga pułapka. Kiedy mogę zapomnieć o mojej słabości i mogę myśleć o sobie Kościół w Laodycei. Księga Apokalipsy. Jestem bogaty, jestem zdrowy, mam wszystko, czego potrzebuję, ale jestem silny. Pilnuj się tej pułapki, mówi Bóg w 8 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Błogosławieni zależni od Boga. Słabi sami w sobie i dlatego chodzący w Jego mocy. Bo pokorni, którzy nie myślą o sobie, odziedziczą ziemię, a błogosławieństwa do kazania na górze są preambułą do konstytucji Królestwa Bożego. Błogosławieni słabi, bo do nich przyszło Królestwo Boże. I im będzie łatwiej niż bogaczom, mówi Jezus w wielu swoich przypowieściach, wejść do Królestwa Bożego, bo oni nie mają nic i są tego świadomi. Ale pamiętajmy, tam przy drzwiach, przy bramie do tego królestwa tkwi pułapka. Może nam odbić. Możemy zejść z tej drogi. Nie wiem, co Bóg do ciebie mówi. Zachęcam do tego, żeby to posprawdzać, nie przyjmować tego na wiarę, ale posprawdzać to wszystko w Nowym Testamencie. Chciałbym, żebyśmy na koniec wrócili do tych dwóch pytań, wokół których jest zbudowane nasze życie duchowe, zależne od naszego poznawania Jezusa, czyli kim jesteś, Panie? Jaki jesteś? I co z tego wynika? Czyli co mam z tym zrobić? Bez względu na to, gdzie jesteś w swoim duchowym rozwoju, wokół tych dwóch pytań budujemy nasze następne kroki. Oby to były kroki, w których możemy zrealizować nasze powołanie, świadomi naszej słabości i otwarci na Bożą moc, robiący Bogu miejsce w naszym myśleniu, poddając Mu to, co mamy, robiąc Mu miejsce w naszym życiu, w naszym chrześcijaństwie, które tak łatwo może się zamienić w system religijny. Cały szereg rzeczy, które spełniamy. Tu chodzimy o tej godzinie w takie miejsce. To robimy w ciągu tygodnia i czujemy się silni. Czujemy się dobrze. Ale to może być ułuda. To może być pułapka, w którą wchodzimy. Panie, otwórz nasze oczy na Ciebie. Na Twoją moc. Na ogrom łaski Twojej, Panie, która ratuje słabego człowieka. I otwórz nam oczy na naszą słabość. Niech to nas nie blokuje, ale otwiera na współpracę z Tobą. Bo wszelki owoc, który jest trwały, jest owocem Twojego działania przez słabych ludzi. Panie, Tobie niech będzie chwała. Na wieki wieków. Amen.